Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy, nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Siądźmy, bracia i siostry. Zapraszam was do refleksji. Dzisiaj otrzymaliśmy piękną Ewangelię. Pan Jezus mówi, że jesteśmy światłem świata i solą ziemi. My sobie to wyobrażamy tak bardzo, przynajmniej ja tak przez lata myślałem, że jak jesteśmy solą, a mama moja używała sól w kuchni, to pewnie jesteśmy po to, żeby ten świat był lepszy, żeby go chronić od zepsucia. Być może tak. A mamy być też światłem, no to jak zapalę świeczkę, to jest trochę płomienia, trochę takiego światła i takim mam być płomykiem w tym świecie. A mnie się wydaje, że Pan Jezus mówi o czymś niesamowitym dzisiaj. Pamiętacie, mówiliśmy w niedzielę, że sól jest symbolem przekleństwa. Jerycho jest zbudowane niedaleko Morza Martwego, a tam jest bardzo słaba roślinność, tam jest wielkie zasolenie. Żydzi mówią, to jest przeklęta ziemia, tam nic nie rośnie, tam nie ma urodzajów. A więc sól jest symbolem przekleństwa. I Jezus mówi, wy dla tego świata będziecie jak przekleństwo. Zauważcie, Ojciec Święty Franciszek mówi wcześniej też i papież Benedykt i Święty Jan Paweł II mówili, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą w świecie. Za innymi ktoś tam się wstawia, a chrześcijan mordują wszyscy. Dlaczego? Bo jesteśmy solą w oku świata. Świat uważa nas za niepotrzebnych, jesteśmy jakby przeklęci, nikt się za nami nie wstawia. Często tak jest. Może my tego tu w Europie jednak nie doświadczamy, ale nasi bracia gdzieś tam w Afryce cierpią i nikt ich nie broni, nikt się nimi nie interesuje. Oni doświadczają, co to znaczy być solą w oku tego świata, tylko dlatego, że żyją po chrześcijańsku, że kochają Jezusa ponad wszystko i z tego powodu są zabijani nawet. I wszyscy się cieszą, nawet myślą, że Bogu cześć oddają, ponieważ mordują chrześcijan. Jezus mówi, macie być światłem świata. A światło świata to nie jest maleńka świeczka. Światło świata to jest tak jak słońce. Chrześcijanin ma tak mocno promieniować swoją wiarą. Tak mamy pokazywać, że kochamy Jezusa radykalnie, że świat będzie zdziwiony. I postawmy sobie pytanie, bracia i siostry, czy jesteśmy takimi świadkami? I nie dziwcie się, że świat nas nie kocha. Nigdy tak nie będzie. Jeżeli będziesz żyła autentycznie Słowem Bożym, ciągle będziesz spotykała sprzeciw tego świata. Bo logika tego świata to nie jest Ewangelia. Nie. To jest inne myślenie. Bez Boga. I dlatego, bracia i siostry, nam też grożą różne niebezpieczeństwa. Szatan nas kusi, na przykład pokusą strachu, pokusą, żeby zamknąć się w swojej pobożności, tylko właśnie w swoim domu, żeby na zewnątrz nie mówić innym. Mnie się wydaje, że są takie kościoły, takie wspólnoty, które już nie ewangelizują na zewnątrz, które już nie mówią o Panu Jezusie. Tu się pomodlimy trochę i tak, żeby nas nie było widać i chowamy się ze swoją wiarą. Wierzę, że ta wspólnota nie jest taka. Chcę, żebyście mówili o Panu Bogu, odwiedzacie swoich przyjaciół, rozmawiacie z sąsiadami, mówcie im o swojej wierze. Mówcie o tym, że kochacie Pana Jezusa, że On dla was jest ważny, że macie nadzieję na wieczność z Bogiem w niebie. To jest piękny dar, dar wiary. Ale na tej drodze doświadczamy różnych pokus. I czytając Księgę Sędziów, 13 rozdział Księgi Sędziów, napotkałem tam taką historię o Samsonie. Może słyszeliście o tej postaci. Zbyt często pewnie nie jest ona komentowana w Kościele, też z braku czasu. A dzisiaj mamy misję, dużo wolnego czasu, a więc możemy się zatrzymać nad tym, kim jest Samson. I wiecie, jakby z kultury też naszej, że Samson to jest synonim takiego siłacza. Ktoś taki silny, dobrze zbudowany, który pokonuje wszystkie niebezpieczeństwa. Więc ktoś zdolny do wielkiego wysiłku. Kim był Samson? Jego imię, Samson, po hebrajsku Shimshon, oznacza słońce. Ciekawe, nie? Właśnie słońce. Bo takie było jego powołanie. Samson był powołany po to, żeby dawać świadectwo o Bogu. On był tak zwanym Nazirejczykiem. Co to jest Nazirejczyk? Nazirejczyk to jest taka grupa ludzi, którzy od dziecka byli poświęcani Bogu, mieć szczególną więź z Panem Bogiem. Między innymi było tak, że Nazirejczycy nie strzygli włosów. Nosili długie włosy, bardzo długie. Dlaczego? Bo uważali, że za włosy człowieka można chwycić, nie? Jak go mocno trzymać. Więc Nazirejczyk nikomu nie pozwalał dotknąć swojej głowy, swoich włosów, żeby nikt nim nie kierował. Takie przekonanie istniało w Izraelu. Ci Nazirejczycy nie mogli jeść nic nieczystego, czyli na przykład świniny i tak dalej. Nie używali napojów alkoholowych. Dlaczego? Bo one odbierają rozum. Człowiek przestaje myśleć. A Nazirejczyk ma cały czas słuchać Boga. Takie było przekonanie w Izraelu. To są szczególni ludzie. I historia Samsona zaczyna się w ten sposób, że pewnego dnia do jego mamy przyszedł anioł. Jego mama nie mogła mieć dzieci. Jego ojca zwali Manoach. I to małżeństwo, Manoach i jego mama, jego żona, nie mogli mieć dzieci. I anioł Pana, czytamy w 13 rozdziale Księgi Sędziów, anioł Pana ukazał się owej kobiecie, mówiąc: oto teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery. Wino to wiemy, co to jest za napój. Sycera to też jakiś fermentacyjny taki na bazie alkoholu napój. I nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. Czyli będzie, nikomu nie będzie poddany oprócz Pana Boga. To będzie jakieś szczególne dziecko posłuszne Panu Bogu. Patrzcie, mama jest niepłodna, czy to małżeństwo jest niepłodne i urodzi się im syn, czyli Samson jest dzieckiem cudu Bożego. I każdy z nas jest takim cudownym dzieckiem. Bóg chciał naszego życia, tak jak chciał Samsona. I każdy z nas, chrześcijan, jest Bożym Nazirejczykiem. Bo istotą Naziraatu jest to, że Nazirejczyk jest posłuszny Bogu. Nie tyle słucha ludzi, co Pana Boga. Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, najważniejszy. I anioł mówi tak: poczniesz, porodzisz tego chłopca i on zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Wtedy Izraelici byli pod panowaniem Filistynów. Filistyni strasznie dokuczali Izraelitom i Izraelici cierpieli z tego powodu. Czyli on jest jakby takim typem Mesjasza. Bóg daje jakieś cudowne dziecko Izraelowi, ma nazwać imieniem Samson i to dziecko będzie uwalniać Izraela od wrogów. I Samson ma oczywiście wszystko, co jest potrzebne, żeby być takim Bożym mocarzem. No na pewno był dobrze zbudowany, był silny. Jak czytamy na przykład w następnym rozdziale, pewnego razu, wyobraźcie sobie tak, rodzice udał się Samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny. Timna to jest miasto. I gdy się zbliżał do winnic Timny, oto młody lew, rycząc, stanął naprzeciw niego. Wówczas opanował go duch Pana. Lwa rozdarł, jak się koźle rozdziera, chociaż nic nie miał w ręku. Wyobraźcie sobie, gdybym jechał tutaj do was z Ukrainy, na mojej drodze stanął lew. Narobiłbym w portki ze strachu. Ale Samson się nie boi. Jest silny. Chwycił tego lwa, rozdarł go i rzucił gdzieś tam. Poszedł dalej. Taki jest silny. Ta siła to jest też obraz takiej duchowej mocy. Samson jest cudownym dzieckiem. Ma piękne perspektywy. Może być kimś niesamowitym. Święty Piotr mówi, że szatan jak lew ryczący krąży naokoło nas, aby nas przestraszyć. I my też mamy taką władzę, każdy z nas. Jesteśmy mocni w Bogu i możemy tego szatana, tak jak Samson, wypędzić. On nic nam nie może zrobić, nie musimy się go bać. Poza tym, jakie jeszcze ma sukcesy Samson? Czytamy w następnym rozdziale, że pewnego razu Filistyni przyszli do Izraelitów, mówią tak: spalimy wszystkie wasze plony, chyba że dacie nam Samsona, bo on nam bardzo przykrza życie. No i wydajcie nam Samsona, wtedy nic wam nie zrobimy. My sobie Samsona zabierzemy, mówią Filistyni, my tam z nim porozmawiamy, nie? A wam nic nie będziemy szkodzić. No Samson mówi, dobrze, mogę iść z tymi Filistynami. Związali go tam jakimiś sznurami i tak dalej. Prowadzą go, doprowadzili go do obozu. No i chcieli się tam nad nim znęcać pewnie, może go zabić. No Samson rozerwał te sznury. Chwycił taką oślą szczękę. Zjedli jakiegoś osła po prostu i kość została. Chwycił tą szczękę oślą. I tą szczęką zabił 1000 Filistynów. Ma niesamowitą moc w sobie, odwagę też. 1000 Filistynów, 1000 wrogów zabił. Potem wrócił sobie do obozu spokojnie. To jest człowiek sukcesu, nie? Chcielibyśmy być takimi duchowymi siłaczami. Mówią o patronie proboszczów. Nie? Sam jestem proboszczem, to bardzo kocham świętego Jana z Marię Wianeya, proboszcza z Ars. I kiedyś on miał problemy w seminarium, bardzo poważne. Nie mógł się łaciny nauczyć. I mówi mu profesor, jesteś taki głupi jak osioł. Nawet łaciny się nie umiesz nauczyć. Wtedy łacina była no, konieczna w liturgii. Wszystko było po języku łacińskim, jak wiecie. I wtedy Jan Wianey, który był mądrym, pobożnym człowiekiem, mówi, ale Samson to oślą szczęką zabił 1000 Filistynów. To jak Pan Bóg miał do dyspozycji całego, kompletnego osła, to wiele więcej w Kościele zrobi. Nie? I nie pomylił się Jan Zars, bo Pan Bóg przez niego wiele cudów zrobił. A zobacz, to jest druga jakby taka cecha. Co jeszcze? Czytamy też, że pewnego razu mieszkańcy Gazy, tam byli wrogowie, głównie mieszkali Filistyni, i Samson tam przyszedł do tego miasteczka Gazy i oni to zobaczyli. I gdzieś tam przenocował. a tam była brama miejska, zamknęli bramę miejską na noc i zaczaili się po bokach, brama jest zamknięta, mówią, Samson będzie chciał wyjść, brama będzie zamknięta, my go tu przy bramie pochwycimy. Wyobraźcie sobie, w nocy się zaczaili i czytamy tak. Otoczyli więc i czekali na niego całą noc przy bramie miejskiej. Przez całą tę noc zachowali się cicho, mówiąc, zabijemy go, gdy zacznie dnieć. Samson spał aż do północy. Kiedy wstał, ujął wrota miejskiej bramy wraz z jej podwojami, wyrwał je z zaworą, włożył na swe barki, zaniósł na wierzch góry znajdujące się naprzeciw Hebronu. Więc oni się zaczęli z mieczami, mówią, Samson będzie wychodził, to go tu pochwycimy przy bramie. Nagle patrzą, Samson idzie, brama zamknięta, to wziął bramę na plecy i poszedł z bramą, nie? Bo się zdenerwował, bo nikt mu bramy nie otworzył. I ci osłupieli, nic nie zrobili Samsonowi. Jest dzieckiem niesamowitych cudów. Jeszcze czytamy w innym miejscu, że Filistyni mieli mnóstwo pól, gdzie uprawiali zboże i wiecie, jak komuś zabrano jedzenie, zboże, chleb, to takie narody głodowały i bardzo cierpiały. I Samson ma tego ducha Bożego, taki pomysł, jak tym wrogom zadać cierpienia. I Samson schwytał mnóstwo lisów i te lisy powiązał po dwa do jednego takiego polana, podpalił im ogony i puścił w te pola. Oczywiście to nie jest metoda dzisiaj na robienie wrogom źle, nie? Żebyście tutaj obrońcy przyrody, chcę powiedzieć, jestem franciszkaninem i chrześcijaninem i tego nie trzeba robić. To jest pewne opowiadanie, które mówi o tym, że Samson jest sprytny, wie jak zadać szkodę. Te lisy pobiegły z tymi pochodniami przy ogonach i rozniosły ten ogień po tych polach. Wszystko się spaliło. Filistyni nie mają jakby środków do życia. Tego nie róbcie sąsiadom, błagam. Nie, nie powtarzajcie tego, bo jak tak zrobicie, to mnie posadzą po prostu. To jest opowiadanie, które mówi o tym, że Samson jest przebiegły, taki mądry, taką Bożą mądrością, chociaż dla nas to brzmi jak złośliwość, ale on walczy o byt tego narodu. Pamiętajmy, że Filistyni zabijają dzieci Izraela. Więc Samson ma mnóstwo sukcesów, jest silnym człowiekiem, Pan Bóg jest z nim, nikogo się nie boi. To jest taki mocarz duchowy. Ale właśnie ten mocarz duchowy, on zginął jak samobójca naprawdę. Wszystko stracił. Historia Samsona to jest historia o człowieku, który wszystko stracił. Miał piękne perspektywy, piękne możliwości. Najpierw co robi Samson? Pewnego razu poszedł do tego miasteczka Timna, o którym już mówiliśmy, i tam mieszkali Filistyni i była tam dziewczyna, Filistynka. Ona mu się bardzo spodobała. I on mówi tak do rodziców. W Timnie ujrzałem wśród córek filistyńskich pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za żonę. Rzekł mu jego ojciec i matka. Czyż nie ma kobiety między córkami twoich braci? W całym twoim narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród nieobrzezanych Filistynów? Samson powiedział swemu ojcu, weźcie mi tę, gdyż spodobała się moim oczom. Więc Samson się zgadza na grzech. Pierwszy etap grzechu to jest ta sytuacja. Co robi Samson? Mówi, spodobała mi się ta dziewczyna, Filistynka, ale ta Filistynka, ona jest wrogiem Izraela. Ona nie kocha Boga Izraela. Ta kobieta, jeżeli się z nią ożeni Samson, ona będzie dzieci wychowywała przeciwko, jakby w religii wrogiej Izraelowi. A prawo Izraela mówiło wyraźnie, nie może Hebrajczyk poślubić pogańskiej żony. Bo trzeba dzieci wychowywać w wierze, pokazywać im prawdziwego Boga. My mamy wszystkim narodom, mówi Izrael, pokazać, że Jahwe jest Zbawicielem. A Samson, ponieważ ufa bardzo sobie, jest taki zadufany, mówi, chcę ją mieć za żonę. Rodzice mówią, przecież są w naszym, w Izraelu są piękne kobiety, mogą być twoimi żonami. Chcę tę, bo mi się spodobała. I zauważcie, w jaki sposób pokusa dostaje się do naszego wnętrza. Pierwsze, co robi pokusa? Stuka do nas i mówimy, tak, ja ją chcę. Ktoś ci mówi, nie idź tam, to jest grzechem, ale ja tego chcę. Nie rób tego, ja tego chcę. Nie używaj tego, to nie jest dobre, nie służy twojemu rozwojowi. Ja tego chcę. Nie używaj narkotyków, ja chcę. Nie przesadzę z alkoholem, to jest moja sprawa, mi się tak podoba. Będę robił tak, jak chcę. To jest pierwszy etap przenikania grzechu. Bóg każdego z nas, tak jak Samsona, powołał do niesamowitych rzeczy. Ty masz być mocarzem Boga, ale mówisz, Boże, nie liczysz się teraz, bo ja tego chcę i będzie tak, jak ja chcę. Będzie po mojemu, za moim scenariuszem. To jest pierwszy etap przenikania grzechu. Potem drugi taki moment. Zobaczcie, idzie do tego miasta, do Gazy. I czytamy, gdzie ujrzawszy nierządnicę, poszedł do niej. Nierządnica, czyli prostytutka. Jak poszedł do nierządnicy, to pewnie nie po to, żeby tam z nią różaniec odmawiać całą noc, nie? Czyli drugi etap. Na początku mówi tak, ja chcę, bo mi się to podoba. Potem już idzie do prostytutki, wszyscy to widzą, już się nie ukrywa ze swoim grzechem. Drugi etap jest taki, że się przestajesz wstydzić swojego grzechu. Na pierwszym etapie to jest taka zachcianka, a na drugim grzeszę i co tobie do tego? To jest moja sprawa. Pokazujesz to wszystkim. Może mieliście takie etapy wchodzenia w grzech. Nie ukrywasz, wszyscy widzą. Idziesz do grzechu, bo mi się tak podoba. Trzeci etap jest bardzo niebezpieczny. Otóż czytamy w 14 rozdziale. Po jakimś czasie, gdy Samson wracał, zboczył z drogi, by obejrzeć padlinę lwa. A oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. Pamiętacie, że on kiedyś lwa rozdarł i rzucił go gdzieś tam, ale po jakimś czasie postanowił zobaczyć, co tam się dzieje z tym padłem tego lwa. Poszedł tam i zobaczył, że dzikie pszczoły tam urządziły sobie rój. Wsadził tam rękę i jadł ten miód z tej padliny. To wstrętne, powiecie, nie? A teraz przenieśmy to na życie duchowe. Czy czasem nie jest tak, że my grzech nazywamy słodyczą? Czy czasem nie jest tak, że kiedy my spożywamy grzech, to tak jak coś wstrętnego, a my mówimy, to jest słodkie, to jest dobre. Chlubimy się tym, jeszcze innych zapraszamy do tego grzechu. Widzicie takie etapy, co grzech z nami robi, co pokusa z nami robi? Pierwszy etap, zachcianka, mi się chce grzechu. Drugi etap, przestaję już to ukrywać, oficjalnie, publicznie grzeszę. Trzeci, grzech nazywam słodyczą. Mówię, że grzech jest fajny. Wszystkich zapraszam do grzechu, pochwalam grzech. Wszystkim dzieciom mówię, sąsiadom, w rodzinie mówię, to nie jest grzechem. To normalne już jest dzisiaj, tak już ma być. Odrzucam zasady Boga, mówię, to nie jest grzechem. To jest słodkie, trzeba też od życia czegoś spróbować. Może tak jest, bracia i siostry. Te pokusy zaczynają nas zabijać. Ostatni problem Samsona to jest Dalila. Dalila jest kobietą, która współpracuje z z Filistynami, z zdrajczynią. Ona chce dowiedzieć się, dlaczego Samson jest taki mocny. On wszedł nią w związek, ona mu się naprzykrzała i pewnego razu Dalila mówi tak do niego. Posłuchajmy. Powiedz mi, jaka jest przyczyna twojej mocy? I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał: głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym Nazirejczykiem. Czyli nigdy nie pozwoliłem, żeby mojej głowy dotknęło ktoś inny, bo Bóg mną kieruje. I on otworzył jej serce. A Dalila była złą kobietą, za pieniądze sprzedała Samsona. Kiedy spał, ogoliła mu te włosy, te sploty na głowie. Czyli on już złamał ten ślub, że będzie całkowicie posłuszny Bogu. I siła od niego odeszła. I ciekawe jest to, że Samson jakby idzie w grzech i to jest taki etap, kiedy on był tak tym grzechem już zmęczony, bo na jakimś etapie grzech nas tak osłabia, że czujemy się nawet tak śmiertelnie wyczerpani. Na początku grzech daje jakieś zadowolenie, daje jakieś, chce się grzechu więcej. Ale potem przychodzi taki etap zmęczenia grzechem, siły odchodzą, właściwie człowiek nie widzi sensu życia, jest rozczarowany swoim życiem, jest w depresji i Samson też czuje się taki śmiertelnie wyczerpany, mówi, wszystko mi jedno i ten Bóg dla mnie nie ma znaczenia, wiesz. Ja to byłem Bożym człowiekiem kiedyś, tak jak ktoś mówi, a kiedyś byłem ministrantem, ja kiedyś chodziłem do kościoła, ale teraz to już żyję tak, kradnę, łajdaczę się, piję, używam narkotyki. Kiedyś to byłam, nawet do komunii byłam, kiedyś to się nawet modliłem. Teraz to już nie. Co totalnie wyczerpany, on oddał się całkowicie w niewolę Filistynom, czyli demonom. I wtedy siły odeszły od Samsona, został pochwycony przez Filistynów, został oślepiony, musiał pracować w takim kieracie, w takim młynie i pewnego razu, kiedy już Pan Bóg mu dał na krótko siły, dwie takie kolumny, na których opierał się dom, w którym przebywał Samson. Samson te kolumny rozwalił, dom się zawalił na niego i on zginął. I historia Samsona, to jest istotne, bo to są takie elementy, trochę tak jak bajka to wygląda. Nie? To jest taki midrasz, takie opowiadanie, chociaż Samson był prawdopodobnie postacią historyczną, ale te elementy nam mówią o tragedii człowieka, który był przeznaczony do wielkich rzeczy i wszystko stracił i umarł jak samobójca. I to jest historia każdego z nas. Ty masz w sobie niesamowity potencjał od Boga. Jesteś dzieckiem Pana Boga. Jesteś przeznaczony do nieba. Jesteś właścicielem nieba, dziedzicem nieba. Ale przez małe pokusy, które lekceważysz może, na które się zgadzasz, możesz stracić niebo. Czujecie to? Że możemy stracić niebo, bo zgadzamy się na małe pokusy, a one mogą nas doprowadzić do śmierci. Dlatego mamy misję, żebyśmy to usłyszeli, bracia i siostry. Chcemy być wielkimi, chcemy mieć sukcesy bez Pana Boga, a tak naprawdę te pokusy nas prowadzą do śmierci. Zobaczcie, przyszedł Pan Jezus, wziął wszystkie nasze pokusy na siebie, one Go zabiły, ale On zmartwychwstał. I dzisiaj, jeżeli modlisz się i mówisz: Jezu, daj mi siłę w walce z moimi pokusami, to one Cię nie zabiją, bo Pan Jezus Cię ochroni. On bierze wszystko na siebie. Chciałbym, żebyście mieli taką pewność. Chciałbym się z Wami jeszcze podzielić takim świadectwem. Kiedy pojechałem na Ukrainę 14 lat temu, byłem tam 14 lat temu po raz pierwszy, wtedy zacząłem uczyć się języka, moja nauczycielka, pani Walentyna, przyszła pewnego razu i mówi do mnie, że miała dzisiaj taki dziwny sen. Jaka jest różnica, bo to chcę wam się z wami podzielić, jaka jest różnica między pokusą a natchnieniem. Pokusa zawsze prowadzi nas do śmierci, a natchnienie prowadzi nas do umiłowania Boga. Jeżeli masz myśl, która cię prowadzi do odejścia od Boga, to jest pokusa. A jeżeli masz myśl, która cię prowadzi do umiłowania Boga i do szczęścia, to jest natchnienie od Ducha Świętego. I pani Walentyna przyszła i mówi tak. Dzisiaj w nocy miałam taki sen. Widziałam wielki cmentarz. Na cmentarzu było mnóstwo grobów, a w środku był jeden grobowiec bardzo okazały i piękny. Popatrzyłam na ten grobowiec, mówi pani Wala, i na tym grobowcu było wygrawerowane moje imię i nazwisko. Była data mojego urodzenia, faktyczna, wtedy, kiedy się urodziłam, to jest starsza pani już, i była data mojej śmierci. Data śmierci była sprzed gdzieś tam paru lat. I mówi, rano jak się obudziłam, pomyślałam sobie, czy ja już umarłam, czy jeszcze żyję. Ale jestem w swoim pokoju, więc chyba jeszcze żyję. I zaczęła rozmyślać, co oznacza ten sen. Przypomniała sobie, że ta data jej śmierci to jest szczególna data w jej życiu. Otóż pani Wala, te kilka lat wcześniej, była, ona jest prawosławną, ochrzczoną, ale nie praktykowała. Jej mąż był dyrektorem szkoły w naszym miasteczku, zajadłym komunistą, ona też była oczywiście, członkiem komsomołu, no bo tacy ludzie musieli być w partii, jeżeli chcieli mieć jakąś posadę tam na Ukrainie. Ona mówi, dzieci swoje wychowała bez Boga, mąż dziwaczał na starość, dzieci wyjechały do Kijowa, tam znalazły dobrą pracę, została samotna. Kiedy przeszła jako nauczycielka na emeryturę, ludzie na ulicy przestali ją szanować. Uczniowie, którzy się jej bali, bo ona dużo mogła, mogła komuś napisać w opinii takie fakty, że ta osoba nie dostanie się na studia na przykład. Dużo zależało wtedy od opinii nauczyciela. I mówi, teraz ci uczniowie, którzy mnie spotykają na ulicy, przestali mi się kłaniać, w ogóle na mnie patrzą z poczuciem wyższości, bo teraz oni są u władzy, oni coś mogą, a ja jestem nikim. Załamana, zrozpaczona, mówi, nie chciało mi się żyć. I samotność, i w takim stanie ducha, ktoś jej powiedział, że w kościele katolickim, który został otwarty w naszym miasteczku, to było gdzieś 24 lata temu, jak został otwarty, że tam w tym kościele, jest taka skrzynia pozłacana i że tam mieszka Jezus, że katolicy wierzą, że tam mieszka Jezus. U prawosławnych nie przechowuje się Najświętszego Sakramentu w tabernakulum. Tam jest tylko podczas Eucharystii, podczas w Komunii Świętej, ale jak to się nazywa po polsku, zapomniałem, darochranytelnica po ukraińsku, tabernakulum, tak, aha. I nie ma tabernakulum. I ona pewnego razu przyszła do kościoła, pierwszy raz usiadła w ławce, w prawosławnym kościele nie ma ławek, jak wiecie, usiadła w ławce i zaczęła patrzeć na to tabernakulum. I mówi, Jezu, jeżeli Ty tu jesteś, to chcę Ci powiedzieć, że ja zniszczyłam i zmarnowałam swoje życie. Ja nie mam sensu życia. Czuję się samotna, nikomu niepotrzebna. Mówi, nie usłyszała Jezusa, nic jej nie powiedział. Ale kiedy wychodziła z kościoła, odczuła jakby, że ktoś idzie razem z nią. za jakiś czas znowu przyszła drugi raz do kościoła katolickiego. Usiadła w ławce i zaczęła z tym Jezusem rozmawiać. Jak przyszła po raz trzeci, to poprosiła braci o katechezę, o przygotowanie do spowiedzi, do komunii świętej, już była starszą panią, na emeryturze. I dzisiaj ta pani Wala przyprowadziła bardzo wiele swoich koleżanek do kościoła. Wielu ludziom opowiedziała o Panu Jezusie. Kiedyś marnowała swoje życie na głupoty, na bzdury. I zobaczyła, że to nic jej nie dało. Była trochę podobna do tego Samsona. Ale w pewnym momencie Duch Święty do niej przyszedł i mówi: ty idź do kościoła, idź porozmawiaj z Panem Jezusem. Ty możesz robić dobro. Ona jest szczęśliwa, jest zaangażowana. Codziennie jest na Eucharystii, codziennie komunię świętą przyjmuje. I ona jest zakochana w Bogu. I to jest staruszka już teraz, naprawdę. Już taka siwiuteńka. Ale ma tyle miłości Pana Boga w sobie i tak wielu ludzi przeprowadziła. Słuchajcie, my nie musimy żyć w pokusach i w beznadziejności. My mamy w sobie nadzieję. I pokażcie tą nadzieję innym. Bądźcie właśnie światłem dla wielu waszych braci, którzy tego oczekują.